takich sprawach polityk sam sobie wystawia świadectwo i to świadectwo wystawiła sobie beznadziejne wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kaleta tak skomentował sprawę głosowania za odrzuceniem pisowskiego projektu ustawy o Państwowej Komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 swojej partyjnej koleżanki Anny Marii Siarkowskiej. Dlaczego Siarkowska zagłosowała przeciwko badaniu wpływów rosyjskich w Polsce? Głupia baba, zachowanie człowieka nierozumnego to tylko niektóre z komentarzy. Już teraz zapraszam Państwa do zadawania pytań moim gościom, przewodniczącemu komisji Wiesławowi Szczepańskiemu z Lewicy oraz pastorowi Pawłowi Chojeckiemu i pisania komentarzy. Anna Rymbalska, Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Moim Państwa gościem na łączach jest przewodniczący komisji, pan Wiesław Szczepański z Lewicy. Witamy bardzo serdecznie.
Witam Panią, witam Państwa.
Witam, a także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witamy serdecznie.
Witam również bardzo serdecznie.
Panie pośle, mam takie pytanie. Otóż Sejmowa Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych po raz drugi opowiedziała się za odrzuceniem projektu. Pan jest przewodniczącym. I mam takie pytanie, czy według pana to jest koniec PiS-u? Czy to może sugerować rozpad PiS-u?
Znaczy, to pokazuje, pani redaktor, przede wszystkim rozgrywkę dzisiaj między Solidarną Polską a Prawą i Sprawiedliwością. Być może trwają targi w zakresie i tej ustawy o Sądzie Najwyższym, być może trwają targi również w kwestii jakichś stanowisk, które być może dla Solidarnej Polski są również oczekiwane. No ale być może jest to również samodzielna decyzja pani poseł Siarkowskiej, która uważa, jednak po analizie, którą otrzymaliśmy od Rzecznika Praw Obywatelskich, że ten projekt ustawy w tym kształcie jest niekonstytucyjny, że on w ogóle nie powinien być w taki sposób procedowany. I taką decyzję podjęła wczoraj na posiedzeniu komisji oprócz posłów Solidarnej Polski. A przypomnę, że w 39-osobowym składzie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych jest trójka posłów Solidarnej Polski. Pojawił się również pan minister Ozdoba, być może mobilizując swoich posłów do głosowania nad projektem tej ustawy. Okazało się, że ta mobilizacja była niewystarczająca. Koleżanka zagłosowała wspólnie z opozycją, a efekt jednego głosu więcej w komisji powoduje, że ktokolwiek opowie się po drugiej stronie, wtedy mamy większość dla strony drugiej, czyli dla opozycji. 20-19 pokazało, że głosami opozycji, głosami pani poseł, projekt został odrzucony. I oczywiście wraca dzisiaj na plenarne posiedzenie Sejmu, gdzie Sejm może odrzucić wniosek Komisji Administracji i być może po raz trzeci przekazać ten projekt do komisji. Ale mówię, w tej chwili są to targi między, wydaje mi się, targi między panem Ziobrą a panem Morawieckim. Być może panowie o coś się targują, a pani poseł jest jakby, można powiedzieć, narzędziem w rękach, powiedzmy, pana ministra Ziobry, pokazującym, że bez nich w tej komisji nie da się czegokolwiek uchwalić.
Ale panie pośle, czy to może oznaczać koniec tematu komisji? Czy może zostać zlikwidowana w jakiś sposób?
Znaczy nie, ale zlikwidowana komisja? Nie. Czy projekt ustawy?
Projekt ustawy i komisja.
Tak. Znaczy nie, pani redaktor, komisja jest zapisana, powiedzmy, w regulaminie, więc komisja funkcjonuje. Zresztą takie są zasady funkcjonowania Sejmu, że do każdego resortu przypisana jest komisja, więc Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych jest komisją nadzorującą kwestie związane z tymi zadaniami, które są w kompetencji ministra spraw wewnętrznych. Ja powiem wprost, no, to pokazuje, że w tej komisji Prawo i Sprawiedliwość wraz ze swoimi współkoalicjantami nie posiada większości. I państwo, to nie jest wina komisji, że tak się to po prostu dzieje. To po prostu jest wina leży po stronie dzisiaj rządzących, że nie potrafią sobie ułożyć wprost większości tej komisji w sensie głosowania, choć mają większą liczbę parlamentarzystów niż opozycja i po prostu sami we własnym gronie po prostu się kłócą. Ale natomiast co do projektu ustawy, powiem wprost, no, procedura rozpoczyna się od początku. Najpierw Sejm musi odrzucić wniosek komisji i ponownie przekazać do prac komisji ten projekt. Jak słyszę, dzisiaj o godzinie 14:30 jest punkt głosowania w innym kwestii Sądu Najwyższego. I być może również zapowiedziane są zmiany w składach osobowych komisji. Być może Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało dołożyć do tej komisji jeszcze swoich parlamentarzystów, żeby zapewnić sobie stabilną większość.
Ale panie pośle przewodniczący, co złego jest w tej idei, żeby zbadać wpływy no, Rosji, która zaatakowała Zachód, na struktury państwa polskiego? Dlaczego jesteście przeciw?
Panie redaktorze, jest, nie wiem, czy panie redaktorze, czy jak tytułować pana, po prostu powiem wprost, nawet warto sięgnąć, nie wiem, czy miałbym możliwość przeczytania kilkunastostronicowego opracowania, które przesłał nam Rzecznik Praw Obywatelskich.
Znaczy ja ta komisja, zdaję sobie sprawę, że to jest zagrywka komisja, wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, to wiemy obaj.
Ale
sama idea.
Ja postaram się odpowiedzieć. Sama idea miała dotyczyć wpływów rosyjskich, między innymi na sektor energetyczny. W samej ustawie nie ma ani zdania na temat energetyki. Ustawa mówi, po pierwsze, że powoływana jest nie komisja śledcza, a komisja weryfikacyjna. Komisja, która ma się zająć nie tylko osobami pełniącymi funkcje publiczne, bo gdyby miała się zająć osobami pełniącymi funkcje publiczne, ja bym to rozumiał. Ale tam przemycono tam również zapis mówiący o tym, że przed tą komisją mogą stawać osoby będące pracownikami mediów, związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, tylko jeśli uzna komisja i jej przewodniczący, że te osoby w jakiś sposób sprzyjały Rosjanom, czy powiedzmy, czy ktoś wpływał na nich w układzie po prostu współpracy, czy popierania powiedzmy Rosji. Po drugie, ta komisja ma de facto karać, mówię w cudzysłowie, osoby za czyny, które w latach 2007-2022 nigdy nie podlegały odpowiedzialności karnej. Bo gdyby to od tego są po prostu sądy, od tego jest Trybunał Stanu. Po drugie, ta komisja, przed tą komisją może stanąć prezydent, mówię o prezydencie Polski, mogą stanąć ministrowie, posłowie. Ministrowie i posłowie, od tego jest Trybunał Stanu, nie komisja. Więc jak komisja złożona z posłów i nie tylko posłów, dlatego że tam jest zapis mówiący o tym również, że członkami komisji mogą być osoby spoza składu osobowego parlamentu wskazane przez dany klub. My nie wiemy dzisiaj, jaki będzie skład osobowy personalny. Gdyby była komisja śledcza, mielibyśmy odpowiednik parytetowy poszczególnych partii i klubów i kół poselskich w komisji. Komisja śledcza mówi tylko w ten sposób, że partie polityczne zgłaszają swoich kandydatów, a powiedzmy w liczbie do 9, spośród których zostaną wybrani osoby, które są tymi członkami komisji weryfikacyjnej. Parlament wybiera komisję weryfikacyjną zwykłą większością głosów, ale co dziwne, przewodniczącego tej komisji wybiera premier. To po prostu od premiera będzie zależało, kto będzie miał największą władzę w tej komisji i to będzie, więc to już z góry w jakiś sposób upolitycznia tą komisję. Ponadto nie wiemy dlaczego uprawnienia kontrolne nadawane są również pracownikom Kancelarii Sejmu, znaczy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy będą obsługiwali tą komisję. Pan przewodniczący jednoosobowo będzie mógł nakazać prokuratorowi podjąć działania w zakresie przeszukania, zabezpieczenia określonych materiałów. Będzie mógł wnioskować do wszystkich służb o materiały związane z podsłuchem, kontrolą korespondencji, kontrolą moich SMS-ów, maili, Facebooków, wszystko, co jest po prostu możliwe. I mówię, zaczyny, które nigdy nie podlegały karze, bo tylko po prostu jest takie widzimisię po prostu, że akurat ta osoba czy inna po prostu będzie przed tą komisją stawała. Jeśli przewodniczący uzna, że warto robić teatr, to będzie to komisja otwarta. Jeśli uzna, że osoba, która jest przysłuchiwana, nie powinna być pokazywana w świetle kamer, będzie mógł komisję utajnić. i to będzie mógł złanić jednoosobowo. Po prostu jest tam wiele zapisów, na które po prostu wskazujemy i uważamy, że jeżeli miała być, bo temat tej komisji został wywołany przez kolegów z Platformy Obywatelskiej, ale chcieli rozmawiać o komisji śledczej, nie o komisji weryfikacyjnej, 9 stanowiskach ministrów z samochodami, z sekretariatami i po prostu i trwającej komisji nie wiadomo przez ile, dlatego że komisja powoływana jest na bezterminowy okres.
Czyli to wygląda tak z tego krótkiego zarysu, który przedstawił pan poseł, jakby to polskie służby delegowane do badania właśnie szpiegowskich zapędów państw wrogich, takich jak Rosja czy komunistyczne Chiny, jakby sobie nie radziły i tu jakaś taka specsłużba wręcz miałaby powstać, jakby nowa służba specjalna do badania tych wpływów.
Znaczy powiem, to wydaje się, że to wygląda, powiem tak, od badania wpływów, od badania również kwestii związanych z działaniem agentury są dzisiaj służby bezpieczeństwa, którymi dysponuje państwo. Mamy ustawę przecież, która między innymi zamrażała majątki rosyjskich oligarchów i firm współpracujących z Rosją, na co wszyscy w tym parlamencie wyrazili zgodę, wiedząc jednak, jakie to rodzi również konsekwencje dla pracowników zatrudnionych w tych firmach. Natomiast tu z góry już koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, ze Solidarnej Polski mówią o jednej rzeczy. Chcemy, aby ta ustawa była batem na opozycję. Chcemy, aby pierwszy raport pokazał się 17 września. Data jest nieprzypadkowa. To będzie akurat miesiąc przed wyborami, gdzie w tym raporcie będzie pokazywana grupa osób, która według tej komisji jest osobami sprzyjającymi Rosji. To również kwestia dotycząca tego, że w pierwszej kolejności koledzy mówią, że chcą nie badać ten ostatni okres czasu, kiedy zwiększono dostawy węgla, kiedy określone również działania toczyły się na zasadzie wymiany handlowej, tylko najbardziej, między innymi słowami posłów Solidarnej Polski, pada kwestia dotycząca kontroli okresu 2007-2015, czyli rządów Donalda Tuska. Zresztą na jednych ze spotkań, jak pamiętam, chyba pan poseł Kowalski powiedział wprost, że dzięki tej komisji być może uda się pana Donalda Tuska jeszcze w tym roku potrafić przed Trybunałem Stanu. Więc to jest cel tej komisji, bo to jest cel bardziej polityczny niż kwestia wyjaśnienia, czy też po prostu pokazania osób, które rzeczywiście być może sprzyjały, wprowadzały określone i były pod wpływami rosyjskich służb.
Panie pośle, czy zgadza się pan ze słowami posła PiS Piotra Kalety, że nie można tego zachowania nazwać inaczej niż zachowaniem oburzającym lub zachowaniem człowieka nierozumnego? Jeden z komentarzy.
Znaczy, ja rozumiem, że ten komentarz odnosi się do koleżanki klubowej,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Po prostu tak, nie pozwoliłbym sobie nigdy na takie wypowiedzi w stosunku do przede wszystkim kobiety, a po drugie do koleżanki klubowej. Pani poseł Siarkowska jest w jednym klubie razem z panem posłem Kaletą. Jeśli pani poseł Siarkowska głosuje inaczej, ja przypomnę, że głosuje już po raz drugi, a więc nie jest to przypadkowe głosowanie, to należy, powiedzmy, są inne kwestie czy możliwości reagowania, albo zmiana pani poseł w komisji, albo przekonanie pani poseł. Natomiast pan poseł Kaleta jest bardzo, myślę, inteligentnym człowiekiem, bardzo wierzącym, szanującym kobiety i to, co zrobił, po prostu dla mnie niestety, ale obraża kobietę, obraża swoją koleżankę klubową, na co ja nigdy bym się po prostu nie posunął.
Również mamy komentarz jeszcze naszego widza teraz na żywo, napisał na czacie, Tadeusz Marszałek. Gdyby to było z pobudek ideologicznych i bycie wiernym obietnicom danym swoim wyborcom, to bym pochwalił, ale to jest ciągła walka o przetrwanie przy korycie i załapanie się na następną kadencję. To, co wcześniej panowie wymienili. Dziękuję bardzo. Tak?
No ale nie wiem, do kogo te słowa się odnosiły, czy do pani poseł, czy do komisji.
Nie, do pani Siarkowskiej.
No tak, ale pani Siarkowska startuje z list dzisiaj Zjednoczonej Prawicy. Nie wiemy, jaki będzie kształt list, czy ludzie pana Zioby znajdą się na liście Solidarnej, powiedzmy, Prawa i Sprawiedliwości, czy znajdą się na liście Konfederacji. Na pewno, powiem tak, każdy parlamentarzysta, który został wybrany, jeśli myśli o ponownym wyborze, to kampanię już zaczyna dzisiaj. Nie wiem, jakie są pomysły pani poseł Siarkowskiej na swoją przyszłość, czy zamierza kandydować. Myślę, że należałoby zapytać ją o to. Natomiast jak wiemy, pani Siarkowska z jednych z wywiadów zapytana stwierdziła, że ma podobne wątpliwości do tej ustawy, jakie ma opozycja.
I kolejny
może kolejny... znajdzie się na listach opozycji.
No panie redaktorze, akurat no, powiem, nie jest to po prostu najprawdopodobniej możliwe. Różnimy się wieloma rzeczami, różnimy się rzeczami światopoglądowymi. Natomiast szanuję panią poseł Siarkowską, jest jedną z aktywniejszych również posłanek, która pracuje w komisji. No, ma swój pogląd na określone sprawy, jest w klubie, no i z reguły jakaś dyscyplina obowiązuje, ale chwalę ją za odwagę i decyzję, że głosuje inaczej.
Panie pośle, czy jeszcze jakieś przesłanie do widzów w sprawie pani Siarkowskiej by miał pan dla naszych?
Znaczy powiemy, życzę pani Siarkowskiej wszystkiego najlepszego, jest nowy rok, zdrowia, pomyślności, no i wytrwałości. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj o godzinie 14 nie podejmie decyzji o odwołaniu pani poseł z Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, bo byłyby to niskie pobudki, a po prostu uważam, że pani poseł jest też wartością dodaną w komisji.
Dziękuję panu posłowi bardzo serdecznie. Był z nami
dziękuję
pan
pani bardzo.
Wiesław Szczepański. Dziękuję.
Dziękuję.
Do widzenia.
Dziękuję panu, do widzenia.
Redaktorze, chciałam zapytać, jak odczytujesz zachowanie pani Siarkowskiej?
No, tu już mieliśmy kilka, że tak powiem, takich prób wytłumaczenia. Koledzy partyjni, zdaje się, że tam padło nawet takie głupia baba, nie? To sama pani poseł Siarkowska się skarżyła, tak, że prawdopodobnie, nie wiem, nie ma oczywiście dowodu, ale że chyba
napisała na Twitterze.
Tak, że ktoś tam z czołówki pisowskiej tak nazwał jej zachowanie, także trzeba to brać pod uwagę poważnie, no bo jak, że tak powiem, na sali sejmowej w komisji pada takie stwierdzenie, że Siarkowska to głupia baba, parlamentarne czy nieparlamentarne, tu pan poseł mówi, że to tak brzydko tam powiedzieli o swojej koleżance klubowej, partyjnej, czy tam jakiej jeszcze, nie? Ale no faktem jest, że później tego typu słowa padły już z ust pana Kalety troszeczkę bardziej parlamentarnie, nie? Że powiedział infantylne,
niezrozumiałe,
dziecinne i jeszcze jakieś takie, że graniczą, że coś z niewiedzą, czy nieświadomością, niekompetencją jakoś tak. No to się tam, to wiecie, to są tak jak powiedział, że tak powiem, jak pomyślał, czyli tam głupia baba, no to później tak rozwinął, żeby to już było tak ładniej, nie? Także to jest pierwsza teza, w jaki sposób można by wytłumaczyć działanie pani Siarkowskiej. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, nie? I nie tam z tych takich powodów, o których mówił pan poseł Szczepański, że to tak się nie powinno mówić i tak dalej, no bo oni tak mówią między sobą, dużo gorzej, jeszcze tam na K i na H, jak ich tam przecież nagrywali usowy, noż to tam żadnego parlamentaryzmu nie było, także noż ja bym tak nie tuszował tych ich zachowań. Także bardziej z tego powodu bym się nie zgodził, że jednak jak ona się potrafiła, że tak powiem, tak wysoko, tak daleko do koryta dopchać, to ona głupia nie jest, nie? Całkiem głupia nie jest. Ona może mieć jakieś tam dysfunkcje, czy braki moralne, czy jakieś tam inne, no to możemy dyskutować, no ale to nie jest tam miejsce, ale odrzuciłbym, że to jej, wiecie, ona tak nie wiedziała, co robi i tak se nacisnęła ten przycisk, szczególnie biorąc pod uwagę powagę głosowania. Wiecie, co powiedział pan poseł, no to są naprawdę wielkie sprawy. Gdyby ta komisja powstała, to jedyne, co mi przychodzi na myśl, no taka komisja z lat 50. powojenna w Stanach Zjednoczonych ubiegłego wieku, McCarthy'ego, która weryfikowała wpływy komunistów we władzach różnych odcieni Stanów Zjednoczonych. Nie? I to ważna komisja, ważne dokonanie, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych przebudziło opinię publiczną i tak dalej. No jak ja tu słyszę te różne uprawnienia, takie, śmakie i owakie, no to mówię, wszystkie służby się chowają. Nie? No jedynie tam ten Pegasus mógłby nie konkurować. Podejrzewam, że to jest jakaś taka przez PiS próba no, wprowadzenia już tego Pegasusa na salony. To znaczy, żeby ta właśnie totalna kontrola wszystkich tam tych polityków, dziennikarzy, biznesmenów, nie wiem, pewnie też biskupów, chociaż biskupów będą ukryli i tak dalej, żeby to już poszło, no i żeby tam pokazać, jak głębokie są wpływy Rosji. Oczywiście no, tu nie daje wiary komisji, że wszystkie wpływy Rosji pokaże, a jeszcze ważniejsze dla mnie byłyby wpływy Chin, komunistycznych Chin. I tu już jestem całkowicie pewien, że tych wpływów nie pokażą. Także no, byłaby to jakaś, można powiedzieć, przybliżenie nas co do prawdy o stanie państwa polskiego, ale bardzo wybiórcze. Takie, które by pasowało do zwalczania Tuska i opozycji. Takie, które by się przydało 17 września, to zobaczcie, roku pamiętnego, kiedy wróg z drugiej strony napadł z kraju sąsiedniego. Mówię o agresji Rosji na Polskę do spółki z Hitlerem, ale oczywiście no tu data symboliczna
i zaraz wybory,
nie? I tam jako wpływy rosyjskie, no to będzie Tusk i część tam polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nie? Tam być może się PSL wywinie i tylko jak gdyby na pierwszy żer pójdą z Platformy, nie? Absolutnie nie będzie badania agentury w Solidarnej Polsce, w PiS-ie i tak dalej, i tak dalej. Także to już wiemy, że na pewno tu się nie dowiemy całej prawdy o agenturalnej działalności komunistów, czyli Rosji i komunistycznych Chin, tylko będzie to tak, że tak powiem, prowadzone prace, jeśli w ogóle by były, nie? Żeby pokazać te rosyjskie wpływy, czyli zdradę narodową tylko w obozie tej, dzisiaj to się nazywa Koalicja Obywatelska, chyba i samego Donalda Tuska, tak jak pan poseł powiedział, żeby jego tam przed Trybunał stanu. Nie? Także mówię, dowiedzielibyśmy się części prawdy, ale nie całej prawdy. I biorąc pod uwagę tak ważkość tematu, decyzja Siarkowskiej nie może być głupotą. Musielibyśmy uznać, że to nawet już nie będę, wiecie, spekulował, bo to tak, że tak powiem, nie przystoi. Także możliwość głupia baba odrzucamy, skreślamy. Drugie, jeśli byłbym, czy kiedy dzisiaj służby specjalne różnych państw analizują tę sytuację, bo polskie to chyba nie analizują, nie, bo jeśli ma powstać taka komisja, to znaczy, że PiS wie, że nie mamy służb specjalnych, które na poważnie zwalczają agenturę. Przecież agentów chińskich na przykład to na tacy nam muszą Amerykanie podawać i my ich, no może aresztujemy, ale nie wszystkich i tak dalej. Także mówię, że służb specjalnych to my nie mamy, ale no hipotetycznie zakładając, gdyby były polskie służby, no to mamy trzy możliwości. Pierwszą już skreśliliśmy, głupia baba. Mimo, że nie mam dobrego zdania o posłance Siarkowskiej, to myślę, że głupia ona nie jest w tym takim prostym znaczeniu, że nie rozumie spraw międzynarodowych, nie rozumie, o co ta gra się toczy,
tak
że ma jakieś prymitywne...
No
tak, ja wiem, że oni to mówią, ale ja to odrzucam. Ja to odrzucam. Myślę, że to jest sprytna baba. O, sprytna niewiasta i tam dalej. Możemy takie pierdolety uprawiać, nie? Myślę, że to jest osoba bardzo sprytna, przebojowa, z jakimiś tam celami. No i teraz punkt 2 i 3, nie? No bo jak wytłumaczyć to zachowanie? PiS na razie podaje głupia baba, my odrzucamy to jako niemożliwe, nie spełniające innych kryteriów. Dalej że to jest jakieś lobby, nie? Że pani poseł, świadomie bądź nieświadomie, tak nieświadomie to się nazywa pożyteczna idiotka, nie? Taki jest idiota też, nie? Żeby tu nie było, że jakiś seksizm, nie? To jest człowiek, który realizuje nieświadomie, z pełnym przekonaniem, że robi dobrze, cele jakiejś złej grupy, nie? I tu jakie mogą być te grupy, które potencjalnie czy hipotetycznie tego rodzaju zachowanie byłoby na rękę? No to oczywiście Rosja, nie? No bo Rosja nie chce dogłębnego badania swoich wpływów w Polsce. Nie? Oczywiście też komunistyczne Chiny i tak dalej, no bo one też nie chcą, żeby ich sojusznika tutaj ruszać, bo często komunistyczne Chiny korzystają z siatki, którą mamy po PRL-u, czyli z siatki rosyjskiej czy z siatki Stasi powiązanej z KGB i GRU. Nie? Także to już wiemy. Tu pobrzękiwały też w wypowiedzi pana przewodniczącego, przebąkiwały takie, no z jednej strony powiedział, że Siarkowska to może być narzędzie, czyli marionetka w ręku Ziobry do rozgrywki z Kaczyńskim, nie? Czy z Morawieckim, czy tam jeszcze o coś tam, nie? To, czyli te kłótnie przy korycie. Ale jednocześnie bardzo mocno komplementował panią poseł, no ja sobie pozwoliłem na żart, czy może na listach opozycji, czy Nowej Lewicy, czy Koalicji Obywatelskiej, czy takie fikumiku to już często było. Przypominam pani Kluzik-Rostkowska, ona prowadziła kampanię Kaczyńskiego w tych wyborach prezydenckich 2010, była filarem, można powiedzieć, tej kampanii, a potem się przeniosła do partii zwalczającej Kaczyńskiego i takich jeszcze nazwisk kilka albo kilkanaście można by pokazać. Czyli takie, że tak powiem, wędrówki posłów, czy z list SLD, czy tam tej lewicy do tej stajni pisowskiej, nie? Też był taki transfer, nie pamiętam nazwiska, bo to wiecie, zwykle no-name'y są, nie? Czy z PiSu do opozycji, do lewicy, czy do Platformy. Ja bym się nie zdziwił. Ja bym się nie zdziwił, ale tu mamy, można powiedzieć, naciski z dwóch stron. Jedna to jest właśnie opozycja polityczna, bo jeszcze jest czwarta możliwość, ale jej nie biorę w ogóle pod uwagę. Że pani posłanka jest osobą ideową i chodzi jej o prawa konstytucyjne człowieka i nie, to odrzucam. To akurat ona jest z takiej partii, która za nic ma te wartości. No sam jestem obiektem miłości tej partii, szczególnie przewodniczącego. Noż to tam wiem coś na ten temat, w sensie on bardzo często tu swoich, bo on jest prokuratorem generalnym i wszyscy prokuratorzy mu podlegają, także o tych prawach człowieka, o wolności słowa, tam to w ogóle nie wierzę, to nawet wam o tym nie mówię, bo to szkoda czasu. Pytanie, czy, bo Rosja, to zobaczcie, tu jeszcze takie ciekawsze rozgrywki mogą być, że ona może myśleć, że robi dla Platformy, nie? I tam już się dogadywać o miejsca wyborcze gdzieś z jakąś tam opozycją, ale w rzeczywistości może być marionetką w ręku Rosji, nie wiedząc nawet o tym. No i trzecia, najgorsza możliwość, że mamy do czynienia ze świadomym działaniem na niekorzyść Polski, ze świadomym działaniem na niekorzyść Polski. Hipotetycznie taką, gdybym analizował z punktu widzenia operacyjnego badania zachowania pani poseł przez służby specjalne, brałbym te trzy możliwości pod uwagę. Myślę, że służby specjalne są na tyle rozsądne, że ideowego zachowania pani poseł nie podejrzewają. Także szkoda czasu na ten teoretycznie, hipotetycznie gdzieś 0,0 tam jakiegoś promila można by próbować użyć. Tu ślady są poważne, bo pani posłanka powołuje się na wpływy, znaczy na opinię takiego instytutu Ordo Iuris. Nie? To jest jakaś taka poszlaka, którą no, służby specjalne moralne powinny badać. No dobra, no Ordo Iuris, no ale kto stoi za Ordo Iuris? I to powinno być zbadane, to powinno być przedmiotem wyjaśnienia.
Pani Siarkowska napisała na Twitterze, jeśli się coś komuś zarzuca, trzeba mu to udowodnić, a poza tym karać można tylko tych, którzy złamali prawo. Projekt ustawy o tak zwanej komisji weryfikacyjnej łamie obydwie te zasady i nie gwarantuje konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu. Negatywnie ocenił go RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich i Ordo Iuris.
Tak, tak. Także ona się powołuje na Ordo Iuris. To jest organizacja, można powiedzieć, prywatna, no i trzeba by zbadać tę organizację, jakie ma powiązania. Tutaj wiele artykułów na ten temat przez prasę się przewaliło i tak dalej, czyli służby specjalne powinny zweryfikować tu działanie Ordo Iuris, ewentualnie jaką opcję taką geopolityczną ta organizacja prezentuje, no i teraz zbadać powiązania pani tej posłanki z tą organizacją. Druga bardzo niebezpieczna przesłanka pojawia się z badania szefa tej partii, czyli szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. No przecież to już nie od dziś. Tu z panią redaktor Hanią Szen bardzo często pokazujemy silne, można powiedzieć, wypowiedzi właśnie przewodniczącego partii, którą reprezentuje tutaj pani Siarkowska, a pan przewodniczący Szczepański raczył powiedzieć, że istnieje duża szansa, że pani Siarkowska jest narzędziem w ręku Ziobry, tu cytuję dosłownie, a pan Ziobro właśnie wsławił się walką z premierem Morawieckim, który chciał wyrzucić chińskich komunistów z przestrzeni budowy sieci 5G i obsługi tej sieci, czyli żeby chińscy komuniści nie mieli możliwości szpiegowania przesyłu informacji w Polsce, zarówno wojskowej, cywilnej, gospodarczej, jakiej chcesz. A pan Ziobro wtedy oficjalnie powiedział, że nie wolno dyskryminować żadnej firmy. Tu chodziło o firmę Huawei. Także to działanie powinno być zbadane. Dlaczego nagle pan Ziobro, który przecież no, nie jest od spraw gospodarki, nie jest premierem, nagle staje w obronie komunistycznej firmy chińskiej?
Nie? Z kolei Mateusz Morawiecki był w opozycji do tej tezy. On również nie chciał Huawei.
Tak, dlatego mówię, że to jest bardzo dziwne zachowanie pana ministra Ziobry. Ono nigdy nie zostało ani, zobaczcie, ani dziennikarze, dlatego się tu popatrzymy, o patrz, i chcą dziennikarzy badać, jakie mają agenturalne powiązania, także plan jest, można powiedzieć, dobry, no bo agentura działa nie tylko przez polityków, ale przede wszystkim przez tych, którzy mają wpływ na opinię publiczną, czyli tu są dwa, można powiedzieć, filary oddziaływania na opinię publiczną, czyli biskupi katolicy, no i dziennikarze, tam profesorowie, no, autorytety tak zwane, nie? To są te dwa, można powiedzieć, w Polsce, nie? Bo w innych krajach, gdzie Kościół katolicki nie ma tam żadnego wpływu albo niewielki, no to biskupi katolicy nie mają tutaj takiej mocy, a w Polsce mają. Niedawno profesor Kobyliński, ksiądz profesor, który często bywa na naszej antenie, ostatnio był w tym programie inauguracyjnym, gdzie podsumowywaliśmy tak pontyfikat Benedykta i jego dorobek. To bardzo jasno, także w innych mediach, profesor Kobyliński mówi, że komuniści potrzebowali biskupów katolickich. Komuniści, czyli Rosjanie, no to przecież nie Marsjanie, nie? Rosjanie potrzebowali wpływów biskupów katolickich, żeby przeprowadzić operację Okrągły Stół, nie? To są ci sami biskupi. Często dokładnie ci sami, no część tam umarła, są ich tam jacyś koledzy z różnych, czy przyjaciele, o tak powiedzmy. Także to jest dokładnie ten sam krąg towarzyski i krąg polityczny. No oczywiście działający w historii, to łatwo wykazać, bardzo często na szkodę państwa polskiego. Także tutaj służby wolnej Polski zbadałyby, dlaczego właśnie na przykład minister Ziobro, który stanął w obronie chińskich komunistów, który bardzo często gości u księdza Tadeusza Rydzyka, który nadaje za pomocą z kolei tych no, moskiewskich nadajników, znaczy ruskich nadajników, nie? To sam Jarosław Kaczyński powiedział kiedyś, że on bardzo ma, że tak powiem, silne podejrzenia przeciwko właśnie księdzu Tadeuszowi Rydzykowi, jeśli chodzi o reprezentowanie pewnej prorosyjskiej narracji. racji, nie? I zobaczcie, tu szefa Siarkowskiej widzimy zarówno u księdza Tadeusza Rydzyka, jak widzimy jako obrońcę chińszczyzny, chińskich komunistów w Polsce. I teraz pani Siarkowska nagle, że tak powiem, torpeduje działania Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście działania pokraczne, wyborcze i to już wszystkośmy powiedzieli, ale jednak mające troszeczkę otworzyć puszkę Pandory, bo to wiecie, w takich sytuacjach to różnie się może dziać. Ja pamiętam komisję Rywina, nie wiem, ty to chyba nie pamiętasz, nie? Ale wtedy, wiecie, jedni chcieli na niej ugrać, wiecie, kiedy Michnik poleciał z tymi taśmami, to chciał co innego ugrać, a wyszło trochę co innego, nie? Także takie komisje to jest broń obosieczna i czegoś byśmy się dowiedzieli o agenturze rosyjskiej w Polsce, właśnie w tych mediach, wśród duchowieństwa, oczywiście wśród polityków, ekonomistów i tak dalej. A tu pani Siarkowska, tak jak pan poseł raczył powiedzieć, która może być narzędziem w ręku Ziobry, mówi stop, nie pozwala.
Może również jest narzędziem w ręku Jarosława Kaczyńskiego i tutaj były odgórne zalecenia.
Może Kaczyński chce tylko sugerujesz tezę, że Kaczyński tylko pozoruje walkę z wpływami Rosji. Taka teza jest uzasadniona, bo on wtedy przed swoim elektoratem mówi, no zobaczcie, ja bym chciał tą agenturę rosyjską z Polski wygonić. No ale Ziobro nie pozwala, znaczy jego narzędzie, czyli jak mówił pan poseł Szczepański, pani Siarkowska. Także taka możliwość obłudnej, paskudnej gry politycznej, która ma oszukać Polaków ze strony Jarosława, też jest możliwa.
Dziękuję za wasze pytania i komentarze i mam kolejne. Pani Maria G. Siarkowska, nazwisko zobowiązuje. Maro, Marenio, Ale Siara, Frank Martin, zaczyna się wojna w chlewie. No, Johnny Walker już, że będzie bicie piany przez wszystkie strony, czyli jak z niczego zrobić coś.
Tak, będzie bicie piany, to prawda, ale to też pokazuje, że następuje jakieś przesilenie. Tu pan poseł powiedział, że każdy poseł już dzisiaj rozpoczął kampanię wyborczą. Nie? I myśmy o tym też już mówili, kilka innych zachowań. Jacek Bury z ogórkiem lata, nie? Senator, Hołownia, raz mówi, że gotówka, raz, że nie wolno gotówki, nie? Zabrać. Ale to o tym może porozmawiamy jeszcze kiedyś w dogrywce. Rozpoczęła się na całego kampania wyborcza i to jest normalny rok wyborczy, ale tu się pojawił też jakiś ten element. Kaczyński w szpitalu, nie? Tak rozpoczyna, można powiedzieć, nowy rok. Ta wizyta w szpitalu się przedłuża, a tu jakieś harce rozgrywają się, rozumiecie, jakiś, nie wiadomo, kto sprawuje władzę, czy leci z nami pilot.
Morawiecki, pani Siarkowska.
Morawiecki z Ziobrą cały czas się spotykają, nie mogą niczego ustalić. Tu Ziobro się odwołuje do prezydenta, prezydent mówi, niech sobie posłowie najpierw ustalą, jaka będzie ustawa, a nie ja najpierw będę mówił, jaką ustawę ja podpiszę albo nie. No niech zrobią ustawę, to ja się zastanowię. Także tu jakiś trzeci ośrodek władzy nam się pojawia. Tak by to wyglądało, jakby Jarosław Kaczyński tracił kontrolę, zaczyna się tu jakaś walka o schedę, nie? Czyli że PiS się rozpada, no i teraz pytanie, kto tu, ile tego sukna wyszarpie, nie? Co z tego będzie? No może jeszcze, że tak powiem, pójdą po ten tak zwany polityczny instynkt do głowy, nie? Bo nie mówię o rozumie, tylko o instynkcie, że zobaczą, że albo wszyscy jakoś dalej, takim Kaczyński próbuje tłumaczyć, albo wszyscy płyniemy, albo nas wsadzą do więzienia. Bo tu już posłowie, czy część działaczy, szczególnie, bo Platforma to się nie wiecie, bo oni mają swoje na sumieniu i to jest, wy kryjecie naszych, my kryjemy waszych.
Kruk tak krukowi. Tak przestrzegali zobowiązań.
Tam łba nie urwie, nie? Także tu nie, ale pojawiają się nowe jakieś takie na rynku tu osoby, jakieś twory i tak dalej i oni mówią, że oni już przygotowują wnioski do prokuratorów, na pisowców. Już taki news wczoraj czytałem, że już są gotowe zarzuty, już pisma procesowe, już zawiadomienia do prokuratury, już na pisowców piszą. No toż zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Maria G. Będą się tak bujać, bo w sumie o to chodzi, aby nikogo nie wsadzić. Usuwanie wirusów. Liczę, że ten rok będzie taki, że będzie paliwo po 4 za litr i że ceny będą małe za wszystko. Biedni ludzie będą mieli co jeść. w tym roku wyborczym, Johnny Walker, w tym roku wyborczym będą się działy rzeczy, które się filozofom nie śniły?
Szczególnie, że to jest rok w cieniu wojny. W cieniu wojny Putina, wojny, którą też tu próbują i chińscy komuniści przeciwko Tajwanowi, cały czas no, to balansuje na krawędzi wybuchu tego konfliktu jeszcze i na Dalekim Wschodzie. Próbują, no głównie to jest wojna psychologiczna, wojna na zmęczenie, zastraszenie i różne takie rzeczy, ale ta wojna trwa, tylko w inny sposób. Generał Spalding właśnie mówił, że jesteśmy w trakcie wojny bez zasad, nie? Że nam to się musi, a tu jakieś tam wypowiedzenie wojny, to już Hitler nie wypowiadał wojny i nas zaatakował, nie? Ale tu już w ogóle, tu się mówi pokój, pokój, tak, tak, bezpieczeństwo, a cały czas są agresje, na przykład teraz siadł taki system wspomagania pilotów i praktycznie wszystkie samoloty siadły amerykańskie i nie wiadomo kto, no jak to ja na Twitterze napisałem, no Ruski albo Chińczyki, albo dwa w jednym, nie? Także to jak to kto, no wiadomo kto, nie? Także takie rzeczy się dzieją. Wojna trwa na całego. Stąd myślę, że może ten rok być rokiem przesilenia. Nie? Tu jedna z pani powiedziała, że może będzie tam paliwo po 4 zł i tak dalej. Tu już kiedyś mówiliśmy, że powinno być po 2 zł, no ale wiecie, inflacja poszła, dobra, niech będzie po 4 mniej więcej, siła nabywcza może być podobna już teraz złotówki w porównaniu tam z naszymi postulatami sprzed 10 mniej więcej lat. Stąd możemy mieć do czynienia albo, jeśli wygra opcja ta amerykańska, tradycyjna, zachodniego, chrześcijańskiego świata, że Polska stanie się liderem Trójmorza. Polska stanie się wolnym krajem i rzeczywiście pójdziemy w tym kierunku. Albo będzie likwidacja Polski jako już niepotrzebnego, przeszkadzającego Niemcom i Rosji bytu w tej części świata. Tak by się stało, gdyby Ukraina przegrała z kolei.
Taką podstawową rzecz, jaką Polacy możemy zrobić w kontekście tego konfliktu w PiS z koalicją w obliczu tego, co się działo?
Na pewno nie wolno nam przestać interesować się polityką. Bo kiedy widzimy takie szambo, kiedy widzimy takie zachowania jak pani poseł Siarkowskiej i tę awanturę, którą PiS ogólnie rozpętuje w polityce, to wielu ludzi chce powiedzieć, mam dość. Tam nie ma niczego zdrowego w tej polityce, nie ma nikogo mądrego, nie ma nikogo uczciwego, nie ma nikogo, komu by chodziło o dobro Polski. Takie czasy w historiiśmy mieli. Przypominam, Sejm Niemy, rozbiory i tak dalej. Cała klasa, dzisiaj mówimy katokomuna, wtedy to była targowica, czyli ta tradycyjna wersja katolicyzmu połączona z zaprzaństwem wobec Rosji. Także takie okresy w historiiśmy mieli, że ta najwyższa elita i nawet król przecież zdradził, nie? Także to wszystko już w historiiśmy mieli, a Polska jednak przetrwała. Nie? Także trzeba pamiętać, że ta Polska to nie jest rząd. Nie, nie są tam parlamentarzyści, wiejska i różne te sprawy. Polska to my. I teraz to od każdego z nas, od ciebie, ode mnie zależy, czy będziesz się interesował polityką, czy będziesz świadomy tego, co się dzieje, czy będziesz budował w sobie wartości i cechy moralne, żeby nie zachowywać się tak później jak ci posłowie.
A skąd te cechy moralne?
No już tam skąd, no to tam naszych widzów to nie musimy specjalnie informować, nie? To wiadomo, że to zmiana natury, bo każdy z nas ma taką naturę jak Siarkowska, nie? Czy inni ci posłowie, czy ci te marionetki w rękach tego, czy tamtego. To dopiero jeśli oddasz się osobiście Jezusowi Chrystusowi, powiesz, Jezu, jestem, że tak powiem, trochę słaby, no tak delikatnie, jestem do niczego, nie? Cały czas mi się nie udaje, cały czas zawalam, chciałbym coś dobrego, a wychodzi jak zwykle złego, znaczy mam dobre postanowienia, o tam, że już nie, będę się odchudzał od nowego roku, albo biegał, albo co tam, już chyba mamy taki czas, że już tam, już widzimy ile z tych postanowień, nie? Zobaczysz, że nie masz siły sam z siebie naprawić siebie, nie? To tak jak baron Münchhausen opowiadał, że za włosy wyciągnął się z bagna. Nie? No to jest wiara, że ty sam siebie, czy ja sam siebie poprawimy. Potrzebujemy, żeby z bagna nas ktoś wyciągnął. I tym kimś jest Jezus Chrystus. I jeśli do Niego zawołasz, to w tym momencie On przebacza ci, że tak powiem, całe twoje konto przeszłe i przyszłe, ale daje ci moc do nowego życia. Zmienia twoją naturę. Możecie sobie jako taką pracę domową, czy takie postanowienie noworoczne, zacznijcie czytać no, taką księgę dość prostą w odbiorze, czyli Dzieje Apostolskie. My tu w redakcji właśnie zaczęliśmy parę dni temu. Najpierw czytaliśmy Ewangelię Łukasza, a teraz druga księga Łukasza, czyli Dzieje Apostolskie. Zachęcam was do przeczytania, żebyście zobaczyli. Pierwszy rozdział to są jeszcze uczniowie Jezusa, ale bez tej przemiany, o której mówię. Jeszcze Duch Święty nie zmienił ich natury, a od drugiego rozdziału zaczyna się przemiana. I zobaczcie, jak oni zmienili świat, jak ta garstka zastraszonych ludzi zmieniła świat, nie tylko jeden żydowski, zmieniła cały świat. Noż to i my Polskę też damy radę zmienić.
Jeśli, drodzy widzowie, nie macie jeszcze Nowego Testamentu, to zapraszamy na idźpodprac.wsparcie. Tam płacicie tylko za koszt wysyłki i wyślemy Państwu Nowy Testament za darmo. Dziękuję za kolejne komentarze. Marcin Lewicki, to taka młodsza wersja Pawłowicz odnośnie pani Siarkowskiej i to, co mówię wcześniej, Monika Michta o oddaniu życia Jezusowi. Dzięki Bogu najważniejszą sprawę mam już ogarniętą i z tego mogę się cieszyć na co dzień. Także mimo tego chlebu w polskiej polityce jest nadzieja.
Tak, tak. Cały czas, mówię, mamy się interesować, mamy trzymać rękę na pulsie. Tu oczywiście no, nasza telewizja stara się wam w tym pomóc i tu zespół wiadomości przygotowuje o 17:00 zestaw najważniejszych informacji, no bo wiadomo, że wszystkiego nie przerobimy, o wszystkich się nie dowiesz i tak dalej, ale media mają, media głównego ścieku mają taki cel, żeby cię odciągać od rzeczy najważniejszych, no a my mamy przeciwny cel, żeby kierować uwagę Polaków do rzeczy najważniejszych, a nie jakichś tam tematów zastępczych. Dalej programy te, gdzie tłumaczymy, co się dzieje, gdzie staramy się głębiej wam pokazać i historię, jakieś analogie, tak jak na przykład mówię, walka z komunizmem w Stanach Zjednoczonych, to co się dzieje teraz w Polsce. Staramy się pokazywać wam różne głosy, takie niekoniecznie, z którymi się zgadzamy, no ale to wtedy dyskutujemy, staramy się wyłowić coś ciekawego. Z tego za chwilę też będzie u nas mecenas Haras właśnie z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, no bo tutaj pani Siarkowska też się powołała na tę opinie, także naprawdę jest co robić, a nie załamywać ręce. Dzisiaj czytaliśmy właśnie fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy no oni tak mówią, no ale dobra, no ale kiedy to nasze państwo powstanie, nie? A Jezus mówi, nie na tym się koncentrujcie, tylko na tym, by realizować moją wolę bycia moimi świadkami, czyli głosić Ewangelię i potem odchodzi, zostaje zabrany do nieba sprzed ich oczu i oni tak stoją i się gapią. I wtedy tam dwóch aniołów przychodzi. Te, rusz się, do roboty, nie? Nie gapcie się jak sroka w kość, tylko do roboty. No macie polecenia, to róbcie co trzeba, nie? Także bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali. Zachęcam was jeszcze raz do lektury Dziejów Apostolskich, ogólnie całej Biblii, bo tam są naprawdę odlotowe tematy. Ja wiem, że wam się wydaje, mówię o nowych widzach, że Biblia to jakaś nudna, stara księga. To są bzdury, to są bzdury. Zacznij właśnie na przykład od Dziejów Apostolskich i zobaczysz, jaka jazda tam normalnie bez trzymanki jest praktycznie w każdym rozdziale. My mamy się orientować, my mamy się organizować, my mamy się zmieniać na lepsze, żeby nie być jak ta elita, która teraz gnije na Wiejskiej.
To, co mówiłeś o oderwaniu, że próbują nas oderwać od polityki, od poważnej polityki, byśmy zajmowali się niepotrzebnymi sprawami. Jakbyś skomentował występ posła Jacka Burego w TVP, gdzie powiedział, znaczy pan Miłosz Kłeczek, prowadzący program, pan robi zarzut, że paliwo nie jest drogie, czyli chciałbym pan, żeby Polacy tankowali po 10 zł, kupowali chleb po 30, czego oczekiwał Donald Tusk. To jest pana marzenie, senatorze? Pytał prowadzący program Miłosz Kłeczko i na te zarzuty pan Jacek Bury już później przyznał, że był przygotowany i wyjął
to. No właśnie, tak. No co tu komentować? No ustawka, klasyczna ustawka. Obie strony, że tak powiem, wiedziały, co będzie mniej więcej. To przerzucanie tym rozciapcianym ogórem to jest mniej więcej poziom dzisiejszej polityki, zarówno w wykonaniu naszego dawnego przyjaciela Jacka, jak też i propagandystów z drugiej strony, nie? Ze strony mediów publicznych i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj myślę, że to jest ustawka, to jest kontynuacja tego, o czymśmy mówili, że już rozpoczęła się kampania wyborcza, no to każdy chce się w jakiś sposób no, pokazać, żeby ludzie go zapamiętali. Pamiętacie wjazd Palikota do polityki? No to był jakiś tam świński łeb, pistolet, wibrator, no jakieś takie gadżety. No a Jacek no już tam troszkę, co prawda, że tak powiem, jeśli chodzi o stan majątkowy, no to już tam jakoś dobrze stoi. Już tak, że tak powiem, mizeria i ogórek tylko. No ale może nie dało się świńskiego łba na przykład wnieść do studia. No to stąd miał w kieszeni tam ogórek i z tym ogórkiem no tam taki zrobił teatrzyk, nie? Nic więcej poza wartością teatralną bym nie przypisywał tym zdarzeniom i gestom.
O, już mamy komentarz od naszej widzki Grażyny Szwedowskiej. Ja nie zamierzam rąk opuszczać i biadolić, że nie mam na kogo głosować, bo jak nie przegonimy PiSu, to będzie po Polsce. Jako wyborca tylko tyle mogę zrobić, głosować.
Oczywiście przyjęcie zasady nie mam na kogo głosować, czy postawy, to nie jest rezygnacja. My już od paru lat tak funkcjonujemy i chyba nie zarzucicie
tak
nam,
nie
że,
na kogo
że rezygnujemy, tylko że jak naprawdę nie ma na kogo głosować, nie, to nie głosujemy na tak zwane mniejsze zło, ani nie głosujemy na marionetki, które nie mają wpływu
Ale
na żadną
nie
sytuację.
Ale czy nikt nie zarzuci bierności? Czy nikt nie zarzuci bierności w takim sytuacji?
Głosowanie nie jest, szczególnie w Polsce, w ustroju postkomunistycznym, gdzie praktycznie prawie, że znany jest wcześniej wynik wyborczy, to nawet ci demokraci przyznają, że choć możemy mieć wolne wybory, to nie mamy wolnej kampanii, czyli nie ma tych samych praw, nie ma tych samych funduszy, nie ma tych samych mediów i tak dalej, czyli praktycznie już z tego powodu to jest ustawka, to są fałszywe wybory, a nie żadna tam demokracja, równość i tego typu rzeczy. Także głosowanie w takich warunkach może być pełnieniem roli statystów w złym teatrze, w złej sztuce. Nie? Dlatego my budujemy, można powiedzieć, coś alternatywnego dla tego oszukańczego systemu, który zostawili nam biskupi katolicy i ich komunistyczni pomagierzy w Polsce, nie? Przy okrągłym stole. Ja tak to stawiam, ktoś może odwrócić, nie? Czyli w sensie zbrodniarze komunistyczni i ich pomagierzy, biskupi katolicy. Nie rozstrzygam, ja raczej widzę jako głównych winowajców biskupów katolickich, a że tak powiem, ci inni no to są tylko przydupasami tego systemu, ponieważ zobaczcie, gdzie jest dzisiaj Kiszczak i Jaruzelski, a biskupi są ci sami, system ten sam, nie? Tu system ten komunistyczny, oczywiście on tam ewoluuje, on ma tam swoje macki i tak dalej, ale ulega ciągłemu osłabieniu, a system katolicki, system biskupi ma się w najlepsze i ma wszystko w dupie, nie? Nawet wyroki polskich sądów, prokuratorów, decyzje, nie? Tam próby wyciągnięcia od nich dowodów zbrodni na terenie państwa polskiego popełnia dzisiaj skandal ze Skworcem, nie? A to można by codziennie tak pokazywać, że oni praktycznie są w państwie, państwem w państwie, mówię o biskupach katolickich, i realizują wrogą narodowi polskiemu politykę i działalność taką też prowadzą. Taka jest moja ocena tego. Także uczestniczenie w szopce, którą tego typu źli ludzie dla nas, że tak powiem, odstawiają, nie wydaje mi się najlepszym. Ja nie potępiam tych, którzy tam idą na te wybory i jakoś tam sobie kombinują. Teraz na tych zagłosujemy, raz na tych, jak będzie mniejsze zło w PiSie, później będzie mniejsze zło w PO i tak dalej. Ale ja tylko przestrzegam, że to nie rozwiąże naszych problemów. Mhm. Dlatego nie chcę się na tym koncentrować, bo to jest strata czasu. To jest właśnie złodziej czasu, który ma odciągnąć moją aktywność od spraw najważniejszych. Dzisiaj powołałem się na Jezusa i on mówi, Przede wszystkim, bądźcie moimi świadkami. To jest klucz do zdobycia każdego narodu, to jest klucz do zmiany Polski. Czyli musimy skonfrontować każdego Polaka z tym, co powiedział Jezus, z tym, co zrobił Jezus. Dopiero wtedy będziemy mieli szansę zbudować nową jakość polityczną. No o tym mówił też nasz ekspert, doktor Pawłuszko, że najlepsza demokracja, najbardziej wolnościowe państwa to są państwa protestanckie bądź postprotestanckie. No to już chyba prosta diagnoza, nie? Znaczy, rozumiecie, droga do wolności, droga do sprawiedliwego państwa już została dawno pokazana. Pytanie, czy Polacy chcą sprawiedliwego państwa, chcą wolności.
Zapraszamy do obejrzenia poniedziałkowego programu z doktorem Tomaszem Pawłuszko. I to, co mówiłeś o aktorstwie w polityce, nasz widz komentuje usuwanie wirusów na czynnik naszego widza. Polityka jest jak aktorstwo, dobrze płacą za obietnice i kłamstwa, a wynika z tego zawsze to samo i szluz.
Tak. Bo przypominam, że powstała tutaj przez służby specjalne zrobiona taka dychotomia, taki dupol, ja to nazywam, PiS i PO. Przypominam, że te środowiska wyrastają z jednego korzenia, z okrągłego stołu, czyli z mowy katolickich biskupów z siepaczami komunistycznymi. Te środowiska tam mają swój początek i przypominam, rok 2004-2005 to jest właśnie czas powstawania Platformy Obywatelskiej, PiS już tam troszkę wcześniej wystartowało. Co wtedy oba te środowiska deklarują Polakom? Po wyborach stworzymy wspólny rząd. Przecież PO-PiS. Czym oni się różnią? Niczym. Niczym. Oczywiście po Smoleńsku istniała nadzieja, że PiS zmieni Polskę. Ja sam, że tak powiem, poszedłem za tą koncepcją. Co mamy? Siarkowską, która blokuje ten, że tak powiem, pokraczny, ale jednak próbę zrobienia czegoś. I tak PiS będzie cały czas, chcieliśmy, ale się nie udało. I się oni cieszą, że im się nie udało. Bo gdyby im się udało, a to oni by mieli strasznych wrogów, to wtedy seryjny samobójca by mógł się z nimi zachcieć zaprzyjaźnić. Oni to wiedzą, dlatego nic nie zrobią dla nas.
Grażyna Szulewska dalej polemizuje i dopytuje, a co mam zrobić, założyć sobie partię i że bierność to przyzwolenie na szerzenie zła.
No, to się z panią bardzo zgadzamy, że bierność, toż i my chyba bierni nie jesteśmy, a nie wiem, jak pani nas popiera. Mam nadzieję, że czynnie, ale... Przemiany polityczne nie zachodzą w wyniku tylko gier wyborczych, albo rzadko następują w wyniku gier wyborczych. Przeważnie są przygotowane przez jakieś, można powiedzieć, ruchy, które się odbywają w społeczeństwie. Albo te ruchy są przez służby specjalne, przykład zawsze w Polsce można pokazać tam 70. rok, 80. rok, Solidarność i tak dalej, nie? Albo pojawiają się i nikt nie wie skąd, a my mówimy, no Bóg właśnie w ten sposób kieruje narodami, Bóg daje pewną świadomość w serca ludzi, ale nie jest to bez naszego udziału. Przykład, to myślę, że dość dobry ten film. Ja wiem, że tam nie będziemy tam tu teraz robić kontrkultury, nie? O filmie na temat Legionów i odzyskania niepodległości. To tam za czasów PiSu zrobiono. No dobrze, że ten film powstał, ale i też kilka filmów o Piłsudskim.
2019 rok.
Też pokazującym jego właśnie te próby uzyskania wolności dla Polski. I przecież tam co on partii, ile on tam nie nazakładał. I jakieś tam frakcje się pojawiały. I go wszyscy opuszczali. I zdradzali. I tak dalej. On mówi, czekamy, aż cesarze wezmą się za łby. I to Bóg sprawił, że w pewnym momencie się wzięli. Ale wcześniej, 40 lat wcześniej mniej więcej, albo i lepiej, nie? Wyszli doktor Piotr, nie? Wyszła Siłaczka. Poszli i nie zakładali partii politycznej. Oni zaczęli lud uświadamiać. Oni zaczęli budzić nadzieję. oni pokazywać oszukaństwo i zło systemu, w którym tkwili. A potem Bóg dał tę wielką przemianę wojny światowej i mieliśmy wolną Polskę. Bez jednego i drugiego czynnika, gdyby Bóg dał wojnę światową, a nie byłoby pozytywistów, to nikt by...
Nie byłoby ludzi.
Nie byłoby ludzi do... nie byłoby organizacji, nie byłoby przywódców, nie byłoby oficerów już wyszkolonych i tak dalej w tych organizacjach różnych sportowych, sokołach, jakichś tam różnych, nie tego i tak dalej. Także my róbmy swoje, uświadamiajmy ludzi, budujmy charaktery, bo dzisiaj wojna już nie jest, oczywiście też jest tam czołgi, bagnety, o te różne rzeczy, ale wojna przede wszystkim jest o umysły. Wojna jest informacyjna, bo żyjemy w dobie informacji, nie czołgów. Dlatego budowanie charakteru, budowanie mądrości, ochrona twojego umysłu, to są kluczowe zadania. Głosowanie to jest popierdółka na samym końcu gdzieś.
Drodzy widzowie, oczekujemy na mecenasa Michała Haere z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Już niebawem się połączymy. A teraz krótka zachęta do wsparcia naszej telewizji o tym, dlaczego warto wspierać i co się tak naprawdę tutaj dzieje. Także zapraszam.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi: ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Witam bardzo serdecznie. Naszym Państwa gościem jest dzisiaj również mecenas Michał Haere z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Witam również bardzo serdecznie.
Będziemy kontynuować teraz wątek pani posłanki Siarkowskiej i jej głosowania przeciwko badaniu wpływów rosyjskich w Polsce. Panie mecenasie, chciałam zapytać, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek opublikował swoją opinię dotyczącą projektu ustawy Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce i w jego ocenie w wielu miejscach jest ten projekt niezgodny z konstytucją i chciałam się zapytać, na czym polegają te niezgodności?
Faktycznie, tydzień temu pan rzecznik Marcin Wiącek przygotował opinię dotyczącą tego projektu i opinia ta wskazuje w wielu miejscach, że jeśli ta komisja zostałaby wprowadzona w takim kształcie, w jakim ten projekt ją przewidywał, faktycznie jej działalność naruszałaby szereg przepisów konstytucji. W szczególności chodzi o przepisy konstytucji dotyczące podziału władz na władzę sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą, a także sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, co oczywiście jest zastrzeżone do władzy sądowniczej, przez organ administracji tak naprawdę. Oprócz tego tam rzecznik wskazał także pewne zastrzeżenia dotyczące katalogu osób, które podlegałyby odpowiedzialności przed taką komisją, wskazując, że nie do pogodzenia z przepisami konstytucji byłaby na przykład odpowiedzialność posłów, senatorów, prezydenta czy prezesa Rady Ministrów przed taką komisją.
Czy rzecznik zaproponował zmiany do tej ustawy, że była zgodna z konstytucją jednocześnie, tak żebyśmy poznali te wpływy rosyjskie w Polsce?
Jeśli chodzi o sam projekt ustawy, no to idea jest skażona tym błędem niekonstytucyjności niestety, bo organowi administracji zgodnie z tym projektem powierza się kompetencje sądu tak naprawdę, bo ta komisja miała mieć możliwość właśnie wskazania, że dana osoba działała pod wpływem wpływów państwa obcego, w tym wypadku Federacji Rosyjskiej, co już samo w sobie jest napiętnowaniem działalności takiej osoby, a przecież mogło to dotyczyć czynności, które w dniu ich popełniania, czy w dniu ich dokonywania, żeby nie tak nie piętnować właśnie, były legalne. Oprócz tego komisja miała mieć możliwość stosowania środka, który polegał na zakazie piastowania pewnych stanowisk przez okres nawet 10 lat przez osobę, która została za taką uznana. A przecież to jest stricte już środek karny, analogiczny do takiego, który przewidziany jest w kodeksie karnym. I znowu coś takiego można stosować, ale w wyniku orzeczenia sądu, a nie organu administracji. Dlatego ta komisja mogłaby być może działać, gdyby jej zadaniem jedynie było badanie jakichś okoliczności faktycznych, ale nie przypisywanie indywidualnej odpowiedzialności osobom.
No, panie mecenasie, pozwolę sobie na takie pytanie troszeczkę wykraczające poza samą ocenę prawną tego projektu, ale przecież Prawo i Sprawiedliwość to nie jest grupa amatorów, którzy gdzieś sobie taką wymyślili ustawę i z kolegami przy piwie napisali. Oni mają miliony, może nawet i miliardy, jeśli chodzi o dysponowanie zasobami państwa polskiego. Z jakiej przyczyny tak prosta rzecz, jak napisanie tego rodzaju prawa, jest obarczone błędami konstytucyjnymi, znaczy sprzecznością z konstytucją? Jak, jeśli pan mecenas mógłby podzielić się swoją opinią, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, no, wysyła do Sejmu projekty, które są niekonstytucyjne?
Proszę wybaczyć, pastorze, ale odpowiedź na to pytanie wykracza poza moje kompetencje. Ja mogę w kwestii prawnych się odnieść, ale to dlaczego taki projekt został przedstawiony i dlaczego w takim kształcie, nie jestem w stanie odpowiedzieć.
I dalej będę musiał sam spekulować.
Czy w takim razie, czy zdaniem rzecznika, nie powinniśmy, jak powinniśmy badać te wpływy rosyjskie w Polsce? No trochę nawiązuje do pytania pastora, ale może inną drogą pan by mógł odpowiedzieć.
Ale znowu, bo to nie, pytają państwo o kwestie, które wykraczają poza sprawowanie urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie jest tak, że rzecznik ma wskazywać, jak mają wyglądać, jak ma wyglądać badanie wpływów rosyjskich. No, od tego są inne organy w państwie. Rzecznik ma działać i występować wtedy, kiedy zauważa, że przedstawione projekty ustaw czy inne działania władz państwowych wkraczają w sferę wolności i praw człowieka i obywatela. I z takim przypadkiem mieliśmy miejsce w przypadku tego projektu.
Czy widzi pan jakieś pozytywy tego projektu ustawy autorstwa Zjednoczonej Prawicy?
Trudno mi mówić w kwestiach pozytywów. No, jeśli chodzi o kwestie prawne, ten projekt budzi tak istotne zastrzeżenie rzecznika, no, że w takim kształcie nie powinien być był uchwalony. I tyle to mogę tak naprawdę powiedzieć. To, czy on jest zasadny, czy nie, czy jak powinien być skonstruowany, to już wykracza ponownie poza kompetencje rzecznika.
A co by się stało, gdyby PiS, korzystając ze swojej jeszcze chyba, bo to do końca każdego dnia nie jest pewne, większości parlamentarnej, jednak przegłosował ten projekt, pomimo negatywnego zdania komisji? To co wtedy może zrobić Rzecznik Praw Obywatelskich? Czy tylko no, wyśle opinię, że to jest niekonstytucyjne, czy coś jeszcze tu leży w prerogatywach RPO?
Rzecznik ma prawo brania udziału w procesie legislacyjnym na każdym jego etapie, więc jeśli ten projekt faktycznie został uchwalony i trafił do Senatu, rzecznik także tam może przedstawić swoje stanowisko, może przedstawić także prezydentowi, gdyby ta ustawa została ostatecznie uchwalona przez Senat. Ewentualnie, jeśli zostałaby ona podpisana i weszła w życie, rzecznik dysponuje uprawnieniem do skierowania takiej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli rozumiem, że biorąc pod uwagę ten stan prawny, rzecznik skorzystałby z wszystkich tych środków, jeśli by tak się rozwijała sytuacja.
Oczywiście trzeba zobaczyć, czy i w jakim kształcie ta ustawa zostałaby uchwalona, ale jeśli by została uchwalona, to rzecznik ma taką możliwość, żeby ją do Trybunału Konstytucyjnego skierować.
Czy do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy jakieś zgłoszenia wnosił w tej sprawie prokurator generalny Zbigniew Ziobro? Czy były takie pisma odnośnie konstytucyjności, niekonstytucyjności?
Nic mi o tym nie wiadomo.
A jeszcze dopytam, gdyby prezydent podpisał, weszłaby ta ustawa w życie, a rzecznik skierowałby ją do Trybunału Konstytucyjnego, czy to oznacza, że to jest zatrzymanie powołania tej komisji, czy też ona zaczyna pracować, wzywa tam świadków, czy tych oskarżonych i zaczyna te wszystkie działania, o których tu rozmawialiśmy, czy też ten proces jest zatrzymany do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał?
Samo wniesienie wniosku nie powoduje takiego zatrzymania czy wstrzymania działalności. Ta ustawa, jak wejdzie w życie, no, staje się obowiązującym prawem, no i można na jej podstawie podejmować działania. To tym się różni kompetencja rzecznika od chociażby kompetencji prezydenta, który może taką ustawę do Trybunału skierować przed jej podpisaniem. Zatem ona nie wchodzi wówczas w życie i dopiero jeśli Trybunał wyrazi opinię, że, czy zajmie stanowisko, że taka ustawa jest zgodna z konstytucją, to wtedy prezydent podpisuje i ona dopiero wtedy wchodzi w życie. I tym się różni kompetencja w tym zakresie prezydenta od rzecznika chociażby.
Czyli możemy sobie hipotetycznie wyobrazić taką sytuację, że ta ustawa wchodzi w życie, rzecznik składa tutaj wniosek do Trybunału, zaskarża to Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał się nie zajmuje przez 2 lata tą sprawą, czy tam do wyborów, no bo to o to chodzi głównie. I ta komisja sobie tam spokojnie robi te swoje cele, które Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby zrobiła. Tak?
No teoretycznie można wyobrazić sobie taką sytuację, ale należy jednak ciągle mieć nadzieję i głosowanie w komisji to potwierdza, że opinia rzecznika w tym zakresie jednak wpłynie na proces decyzyjny w parlamencie i w tym kształcie ta ustawa przyjęta nie zostanie.
Nasza widzka Grażyna Szwedowska zgadza się z panem rzecznikiem, dość już łamania konstytucji. Dziękuję bardzo panie mecenasie za udział w programie. Za ten komentarz był z nami pan mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia.
Tu, jeśli mogę z panią się nie zgodzić, bo myślę, że tutaj akurat sprawa jest bardzo ważna. No, wpływy szpiegowskie Rosji to jest być albo nie być państwa polskiego. Przecież wiemy, że no, największym wrogiem państwa polskiego, jeśli chodzi o geopolitykę, jest właśnie Rosja. Szczególnie Rosja putinowska, czyli komunistyczna. Nie? Gdzieś na drugim miejscu będą komunistyczne Chiny, gdzieś będą Niemcy w swoich geopolitycznych jakichś tam planach budowania Mitteleuropy i różne takie tam rzeczy. Ale na pierwszym miejscu jest Rosja, czyli mówienie takie, że no ważniejsza jest nasza konstytucja, czyli przecież też no, pewien efekt kompromisu, który siły te związane z Okrągłym Stołem, czyli z katolickimi biskupami i komunistami, którzy tak miękko chcieli tutaj część władzy przekazać. No, konstytucja, która obecnie istnieje, jest przecież takim kompromisem. Stąd, kiedy mamy na szali byt państwa polskiego i konstytucję, no to wyższą wartością jest byt państwa polskiego, a nie konstytucja. No mam nadzieję, że dobrze mówię. No nie wiem.
Tak. Zgadzam się, oczywiście.
Nie wiem, ty kończyłaś prawo, no to
znaczy,
tam...
Pamiętam na studiach, że był duży spór, czy konstytucja jest ważniejsza, czy prawo unijne, także byli podzieleni.
No tak, ale mówię, jeśli chodzi o sam byt państwa polskiego, no to każdy Polak się zgodzi. Przecież to różne konstytucje mieliśmy i 3 maja, i marcową, i kwietniową, i taką, i śmaką, i komunistyczną, i zmiana. Noż to, wiecie, no to jest pewien... To nie jest konstytucja Stanów Zjednoczonych, nie? Która jest tam ponad 200 lat, nie?
Ale... Czyli kompromis został sprytnie sfinalizowany w postaci tej teraz obowiązującej konstytucji, że nie możemy właśnie te wnioski, które wpływają i utworzenie komisji, że jest taka trudność, że są niekonstytucyjne zarzuty.
No widać, że PiS, bo to jest przecież powrót do lustracji tak naprawdę. Nie? To jest powrót do lustracji i dekomunizacji. Tak rozumiem tę komisję. Nie? Jeśli no, powiedzmy, że jest jakaś dobra wola, nie? Nie jest to tylko taka zabawa, że z takiego gniota puścimy, Sierkowska podniesie rękę, pójdzie do kosza, a my powiemy, żeśmy chcieli, a się nie udało. Nie? To, co sugerowałeś, czy to Kaczyński nie rozgrywa takiej gierki. No, zakładając, że tutaj jacyś ludzie próbują ratować państwo polskie przed wpływem agentury rosyjskiej, chińskie i tak dalej, to no, trzeba tylko wskazać jakąś ogromną nieudolność tych ludzi, nie? Że oni jakoś tego nie umieją zrobić. Nie? Że to jest dla mnie najbardziej zastanawiające, że za co się nie wezmą, to nie umieją. No. Może się nie nadają.
Wciąż czekamy.
Ale chcą, żeby na nich znowu głosować. No.
No, jesteśmy w oczekiwaniu na wybory.
Nie, to wybory nic nie zmienią, to wiecie, to... Nie, to tu, jeśli się coś wydarzy, to coś grubszego niż wybory. Nie? Wojna na Ukrainie to jest To jest coś, co można by, budując analogie historyczne, to jest właśnie to, kiedy tych trzech zaborców cesarzy chwyciło się za łby. No tu Rosja z Zachodem, można powiedzieć, chwyciła się za łby. Nie? I zobaczcie, od razu wyszła agenturalna Rosja Niemiec, rola Niemiec, jako o których już tam wcześniej wielokrotnie była mowa, że z jednej strony budują Unię Europejską, żeby zniszczyć państwa narodowe i gospodarczo je uzależnić, i ten praktycznie cel zrealizowali. Gospodarka niemiecka na tle innych gospodarek jest na plus, nie? A wszystkie inne są na minus, nie? Czyli pewne łupienie ekonomiczne Niemcom udało się zrobić. Drenaż to nie Niemcy pracują w Polsce, tylko Polacy pracują w Niemczech, nie? Czyli kto drenaż siły roboczej, mózgów i tak dalej. Kto zrobił? Niemcy Polsce, czy Polska Niemcom, czy jest równo? Równo. To se zrymujcie, ile jest, nie? Także to jest oczywista oczywistość. Wspieranie Niemiec na rzecz Rosji, wsparcie Rosji przez Niemcy też już jest udowodnione. No przecież właśnie uzależnienie energetyczne, które tu ma być też niby badane, co mówiliśmy, to przecież Niemcy zrobiły, a ewentualnie Tusk, no to tylko tam, że tak powiem, stawiał parawkę tam, gdzie Niemcy i Ruscy chcieli, nie?
Również o rozszerzenie wpływów niemieckich i chińskich.
Noż to by było, no fajnie, ja tylko pokazuję, że no gdzieś tam w tym PiSie może i są ludzie, którzy chcą dobrze. Ale zobaczcie, oni niczego nie potrafią porządnie zrobić.
I tym zakończmy. Jeszcze mamy ogłoszenia. Rado, dziękuję jednocześnie za pytania i komentarze. I również słowo dla was, drodzy widzowie, że uruchomiliśmy ankietę. Znajdziecie ją na naszej stronie internetowej idźpodprat.pl/ankieta. I chcemy zmieniać na lepsze, dlatego zwracamy się do was o udzielenie dla nas opinii. I przewidziane są oczywiście nagrody za wypełnienie. O godzinie 17 zapraszamy na serwis informacyjny. O 18 nowy odcinek programu Kapłan na rozdrożu z byłym księdzem, dziś pastorem. I czekamy już teraz na wasze pytania i komentarze lub na kontakt @idźpodprat.pl.
Dla starszych widzów powiem, i to nie jest były ksiądz Jurek.
Poprosimy teraz czołówkę nowego programu Kapłan na rozdrożu.
Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w Kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
To już o 18, a po programie Pomyśl dziś pastora Pałachojckiego potajemnie wniósł kamerkę do Watykanu, żeby nagłośnić.
A no, tak, afera, normalnie papieża nagrali potajemnie prawie, że no. No to posłuchajcie za chwilę.
Zapraszamy. A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1917 roku o koncepcji tworzenia federalnego państwa pod nazwą Stanów Zjednoczonych Polski. I dziękujemy, drodzy widzowie, za wsparcie, którego nam udzieracie. Mamy stan gitar na dziś, to jest 350, także zapraszam na idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam dowiecie się więcej o szczegółach, a także do kontaktu telefonicznego na numer 536 813 435.
No nie znam takich porównawczych statystyk, tak dobrze pod koniec miesiąca trochę lepiej się orientuję, ale tak mi wygląda to dość dobrze, tak jakby większa ilość naszych widzów albo dołączyła się do tego wspierania, to bardzo dziękuję i się cieszę, no albo przeniosła te wpłaty z końca miesiąca na początek, także dziękuję, bo 350, no to już jest taki poważny zadatek do sukcesu na finiszu.
a jest 11 stycznia, także bardzo dziękujemy. W pierwszej części programu był z nami poseł Lewicy Wiesław Szczepański, w drugiej części mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, redaktor pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dzięki Bogu, nie poseł.
Dziękujemy bardzo, jako pastor. Do zobaczenia, do widzenia.
Na Onecie pojawił się artykuł, jak to jeden z polskich dziennikarzy, pan Andrzej Machnowski, potajemnie na, można powiedzieć, szacie arcybiskupa Muszyńskiego wniósł kamerkę do Watykanu i tam nagrał papieża Benedykta. Oczywiście tam później uzyskali zgodę papieża i tak dalej, ale taka sensacja, że przez ochronę przeszedł z kamerką i uzyskał tam wypowiedź niemieckiego papieża na temat historii pewnego Niemca, który pomógł uratować relikwie z Gniezna. I tak pisze pan Wojciech o tej historii. Uważam, że w chwili moich narodzin dostałem zadanie od opatrzności, by tę historię nagłośnić. Czyli on misję swojego życia, zadanie od Boga, od opatrzności, to jest, żeby tę historię nagłośnić. I dalej. Najpiękniejsze było to, że papież Ratzinger osobiście ten film obejrzał, co skomentował w swoim liście, a ja poczułem się tak, jakbyśmy spotkali się twarzą w twarz. Uważam Benedykta XVI za bardzo dobrego człowieka i wielkiego filozofa. Nawet nie marzyłem o tym, że osobiście będzie oceniał moje dzieło, nad którym pracowałem ponad rok. No niby fajna historia. Pan Andrzej zapewne uważa się za chrześcijanina. Wierzy w Boga, wierzy w Biblię. A mówi, że Bóg dał mu takie zadanie, żeby zrobić film o jakiejś relikwii i że pochwała od papieża jest najważniejsza. Panie Andrzeju, i to też mówię do każdego, który taką wiarę dziwaczną, czy kult jednostki, czy odrzucenie biblijnych nakazów samego Jezusa Chrystusa uprawia. Proszę otworzyć sobie Dzieje Apostolskie, 1:8. Tam są słowa Jezusa do każdego chrześcijanina. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli dzisiaj ta misja trwa. Jezus chce, żebyśmy nie jakieś tam relikwie nagłaśniali te historie. To nie jest misja pańskiego życia, ani niczego innego. Jezus chce, żebyśmy Jego historię, o tym, że umarł za grzechy świata, za grzechy każdego człowieka, żebyśmy byli Jego świadkami zmartwychwstałego Chrystusa, który daje zbawienie. I nie uśmiech na twarzy papieża będzie ostateczną nagrodą i rozliczeniem, ale właśnie możliwość uzyskania pochwały od samego Jezusa Chrystusa.
Stycznia 1917 roku Ignacy Jan Paderewski przedstawił prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi swój memoriał o potrzebie odbudowania niepodległego państwa polskiego. Stwierdził w nim, że likwidacja Polski zaburzyła równowagę sił w Europie i doprowadziła do utworzenia systemu gospodarczego i politycznego ucisku mniejszych narodów przez większe. Paderewski prawdopodobnie za podszeptem doradcy Wilsona Edwarda Mendelhausa zaproponował odbudowę państwa polskiego w postaci federacji, którą nazwał Stanami Zjednoczonymi Polski. Te stany składać się miały z 5 królestw. Królestwa Polski, Królestwa Litwy, Królestwa Polesia, Królestwa Wołynia i Królestwa Galicji Podola. Na czele państwa stać miał prezydent będący jednocześnie królem wszystkich tych królestw. Konstytucja miała zapewniać równe prawa wszystkim obywatelom federacji bez względu na narodowość. Federacja obejmowała niemal wszystkie ziemie Rzeczpospolitej przed pierwszym rozbiorem. Paderewski proponował przyłączenie do niej Prus Wschodnich oraz części Górnego i Dolnego Śląska. Poza jej granicami pozostawała jedynie wschodnia część Ukrainy z Kijowem. W tym czasie Rosja jeszcze była członkiem Antanty i Paderewski prawdopodobnie uznał, że nigdy nie pogodzi się z utratą tych ziem. Pomimo naiwności projektu zrobił on duże wrażenie na prezydencie. Niedługo później w orędziu noworocznym stwierdził, że odbudowa niepodległej Polski jest konieczna. Niemal rok później przedstawił swój 14-punktowy program zakończenia wojny. 13. punktem było utworzenie państwa polskiego obejmującego ziemię bezsprzecznie polskie i dostępem do morza. Podobną koncepcję odbudowy państwowości polskiej próbował później zrealizować Józef Piłsudski, współpracując przez pewien czas z Paderewskim jako premierem.